Radiowa Akademia Ekonomii.
Krzysztof Bałuk, witam. Miniony rok nie przyniósł jeszcze nowego kodeksu pracy, tym niemniej w prawie pracy zaszło kilka ważnych zmian, które dotyczą wszystkich pracowników, zarówno tych z dużym stażem, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Czego po prawie pracy możemy spodziewać się w roku 2020, który się właśnie rozpoczął? Naszymi gośćmi są Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry.
Oraz Łukasz Szpilski, prawnik, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy.
Dzień dobry.
Panowie oceniali, jak funkcjonowało prawo pracy, tak żeby uniknąć wszelkiego rodzaju zdarzeń, które mogą spowodować naruszenie dóbr pracownika i zdrowia pracownika. Jak było w ubiegłym roku?
Jeżeli chodzi o ubiegły rok, na ten moment trudno się tak do końca powiedzieć, ponieważ my swoje sprawozdania będziemy składać dopiero z końcem miesiąca lutego do wojewody, do marszałka województwa i do Głównego Inspektoratu Pracy, więc tam będzie takie pełne podsumowanie. Natomiast na bieżąco prowadzimy rejestry zdarzeń wypadkowych. No z tych rejestrów wygląda na to, że wskaźniki są delikatnie korzystniejsze, ale można też powiedzieć, że są bardzo delikatnie korzystniejsze, w zasadzie na porównywalnym poziomie. Bo jeżeli chodzi o wypadki zgłoszone do Inspekcji Pracy, to w 2018 było ich 90, w 2019 roku 88, więc to w zasadzie można powiedzieć, że to jest ten sam poziom. Jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, mamy zgłoszonych w tym roku, za rok 2019 29, za 2018...
Mówię o regionie całym,
tak? Mówię o województwie lubuskim i są to ogólnie zgłoszenia bez względu na to, że tak powiem, które później będzie weryfikowane jeszcze, czy ono zostało potwierdzone, bo jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, to również są to wypadki tak jakby komunikacyjne, no, które są też wypadkami przy pracy, czy też wypadki tak zwane medyczne, czyli zawały, udary i tak dalej, które, że tak powiem, no, my jako Inspekcja Pracy w wyjątkowych przypadkach badamy, my skupiamy się na tych wypadkach, które są związane bezpośrednio z warunkami pracy, z pracą maszyn, urządzeń i tak dalej. Dokładnie, więc to są bardziej takie sytuacje, kiedy nasze działania obejmują te zdarzenia. No jeżeli chodzi o wypadki ciężkie, no to tutaj mamy na 2000 rok 18, 47 takich zgłoszonych zdarzeń, natomiast w 2019 39 troszeczkę mniej. Natomiast to mówię, to są to takie wstępne wskaźniki. Nie wszystkie wypadki do nas są zgłaszane, chociaż jest taki formalny obowiązek, jeżeli chodzi o wypadki ciężkie, śmiertelne lub zbiorowe. Takie pełniejsze dane myślę, że pozyskamy gdzieś w miesiącu lutym z Głównego Urzędu Statystycznego i tutaj będziemy te dane weryfikować, porządkować i takie podsumowanie z końcem miesiąca lutego przedstawiać.
Jeden z inspektorów pracy, pan Krzysztof Węgierek, twierdzi, że pracodawca dostarcza często sprzęt ochronny, ale niestety pracownicy nie zawsze go używają. Posłuchajmy.
Są również sankcje. Jeżeli pracownik miał dostarczony sprzęt, a pomimo wszystko nie używał go, w takim przypadku no, zostaje upomnienie nagane, czy zostaje bez premii. Nie możemy tutaj pobłażać w tym zakresie, jeżeli ktoś nie szanuje obowiązujących przepisów, musi ponieść konsekwencje. Generalnie chodzi o to, żeby ludzi przekonać do tego, że warto zgłosić miejsce, gdzie ktoś zobaczył zagrożenie i żeby ktoś zareagował odpowiednio wcześniej, nie czekając na to, aż się zdarzy wypadek.
Jak te wypadki tutaj w naszym regionie miały miejsce, to kto, czy co zawiniło głównie?
Powiem tak, no, w wielu przypadkach jednak w jakiś sposób odpowiedzialny za te wypadki no, przypisujemy pracodawcy. Tak już tutaj wcześniej kiedyś wspominałem, mniej zaraz bywa tych wypadków, które przyczyny są tak zwane techniczne, bo w takiej systematyce badania o stanie okoliczności wypadków przy pracy przyczyny dzieje się na techniczne, organizacyjne i ludzkie. Jeżeli chodzi o te techniczne, przestają one dominować. Był taki moment, kiedy one dominowały. Jednak te lata, kiedy był obowiązek wprowadzania nowych maszyn spełniających wymagania tzw. oceny zgodności, tych oznakowanych znakiem C, był moment wprowadzenia tak zwanych minimalnych wymagań dla maszyn.
Standardy po prostu są
takie standardy się troszkę zmieniły, tak, na korzystniejsze, lepsze, bezpieczniejsze maszyny i urządzenia. I te przyczyny, widać to też właśnie z tej statystyki wypadkowej, że te przyczyny już przestają jakby dominować. Zaczynają dominować tutaj, to pan redaktor nam puścił fragment, organizacyjne. Organizacyjne i ludzkie, czyli to, co nasz profesor Kowal, to jest naszego uniwersytetu, nazywa tak zwaną kulturą bezpieczeństwa. Czyli świadomość zagrożeń, umiejętność stosowania się, zachowania się w czasie tych zagrożeń, w tym włączał również stosowanie środków indywidualnych. Powiem tak, też w tym zakresie zdecydowanie lepiej, bo jak ja przychodziłem do pracy w 98 roku, w 2000 roku zostałem inspektorem, to jak człowiek się udawał na teren budowy, to tam spotkać kogoś w kasku było naprawdę bardzo ciężko. Jak teraz przechodzimy koło budowy, to co do zasady te kaski już na tych głowach się znajdują, więc już widać ten postęp. Natomiast no, w dalszym ciągu, jak śledzimy przyczyny wypadku przy pracy, to jeszcze ta kultura bezpieczeństwa, czyli ta kultura organizacji, ta kultura osób wykonujących pracę związana z bezpieczeństwem, no jeszcze pozostawia najwięcej do życzenia.
Czyli sami sobie lekceważymy, tak?
No zdecydowanie tak. Bardzo często jest tak, że no tam, jak się tak powiem, mówi pracownikowi, że dlaczego on nie stosuje tego zabezpieczenia, które jest to wyposażone. On tylko tam przecież na chwileczkę, tylko po co będzie to zakładał, kiedy coś trzeba zakładać 5 minut, a on tam tylko na minutę wejdzie. Ale no tak. Czasami ta minuta, czy nawet te sekundy są decydujące o bezpieczeństwie.
Dawid Baran, inspektor pracy, twierdzi, że poziom bezpieczeństwa pracy jest wyższy w większych firmach, a małe firmy często po prostu nie mają pieniędzy, żeby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa pracowników.
Jest, można powiedzieć, nieco bardziej niebezpiecznie, dlatego że ci pracodawcy nie mają pieniędzy na to, żeby zatrudnić fachowca, specjalistę od BHP, no i pieniędzy na to, by tą świadomość związaną z bezpieczną higieniczną pracą podnosić. Także tutaj jakby staramy się bardziej pomagać tym mniejszym. Natomiast w niektórych tych większych zakładach pracy ten stan przestrzegania bezpiecznych, higienicznych warunków pracy jest już na zadowalającym poziomie. Te zakłady pracy zdają sobie sprawę, że nie opłaca się po prostu oszczędzać kosztem bezpieczeństwa pracy pracowników, bo tak naprawdę to nie są oszczędności, tylko to są dużo większe koszty z tym związane.
Czyli kontrole potwierdzają też w naszym regionie ten fakt, że im większa firma, tym lepiej jest zabezpieczony pracownik?
No bywa z tym różnie, natomiast co do zasady tak. Przypadki potwierdzają, że nie zawsze, no bo prawda jest taka, że ten dobór osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracy, znaczy odpowiadając pracodawcy, ale osób wspomagających pracodawcę w działach bezpieczeństwa i higieny pracy bywa bardzo różny. To od ich świadomości, ich wiedzy, od ich umiejętności przekonywania pracodawcy o tym, w jaki sposób należy podejść do zagrożeń, w jaki sposób je eliminować, jest zdecydowanie dominujący. Natomiast jeżeli chodzi o małe firmy, to fakt. Fakt, że w tych małych firmach po pierwsze i te dostosowanie maszyn, ten zakup nowych maszyn był na zdecydowanie niższym poziomie, więc jeszcze często można spotkać maszyny, które w zasadzie są zabytkowe i w którym w związku z tym system bezpieczeństwa też jest na poziomie no, dosyć starym, niespełniającym dzisiejszych kryteriów. Ale również i kwestia i zatrudniania, identyfikacji zagrożeń, które są w miejscu pracy, podjęcia odpowiednich środków, czasami nawet właśnie tych drobnych, organizacyjnych i tej świadomości jest zdecydowanie na niższym poziomie.
No i trzeba zdecydowanie powiedzieć pracownikom, że powinni reagować po prostu, jeżeli są w takiej sytuacji, że grozi im utrata w jakiś sposób zdrowia, prawda?
No kodeks pracy przewiduje nawet możliwość powstrzymania się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia. Natomiast no, świadomość tych ludzi właśnie też jest na takim poziomie, że z praktyki inspektorskiej można powiedzieć tak, że kiedy jako inspektor zwracam oczywiście uwagę pracodawcy, wydając decyzje pewne, ale próbując rozmawiać z pracownikami, no to humorystycznie można powiedzieć, że spotykałem się z nas z zdziwieniem, wręcz no takie, że tak powiem, odpowiedzią kiedyś, to mogę dzisiaj przytoczyć, kiedy mi pan, który spawał w warunkach niebezpiecznych, grożącym zapaleniem się jego, bo nie spełnia go odzież, to mi powiedział w ten sposób, synu, tyle lat, co ja spam, ty na świecie nie żyjesz. Więc ta świadomość tutaj, co niektórych, no niestety
albo
też
te
daleko.
Odpowiedzi zawsze tak robiłem.
Albo zawsze tak robiłem i to jest to też taka druga prawda, która mówi o tym, że największej ilości wypadków przeciągają ludzie, którzy krótko wykonają daną pracę, bo nie mają jeszcze tej świadomości, wiedzy o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy. Natomiast drugim takim grupą jest taka grupa ludzi doświadczonych, z dużym starzem, którzy w zasadzie twierdzą, że tyle przepracowali, że się już nic stać nie może.
W tym roku także będą przeprowadzane kontrole zgodności pracy z obowiązującymi przepisami, tak?
Oczywiście, że tak. W puli kontroli, bo do zadania takich ustawy inspekcji pracy należy oczywiście badanie ustawy okoliczności przy wypadku, badanie wypadku przy pracy, kwestie rozpatrywania skarg, ale mamy również zadania, że tak powiem, z planu kontroli tak zwanego, gdzie grupy zawodowe czy zakłady pracy, w pewnych zagrożeniach zawodowych są, tak powiem, specjalnie poddawane naszej weryfikacji i kontroli, ale oprócz kontroli również adresowane są programy prewencyjne, promocyjne, między innymi do zakładów przetwórstwa mięsa. W ubiegłym roku ruszył taki szeroki ogólnopolska kampania, w której zarówno będziemy kontrolować, ale najpierw proponujemy szkolenie, do czego zachęcałbym, że tak powiem, na takich szkoleniach, jeżeli ktoś jeszcze się nie uczestniczył, to może się do takiego programu do nas zgłosić. W tym roku będziemy takie szkolenia również organizować, będziemy starali się tą wiedzę naszą, którą nasi inspektorzy specjaliści posiadają, przekazywać.
To tyle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy, natomiast jest także trochę pozytywów, jeżeli chodzi o zmiany przepisów pracy, zwłaszcza dla tych osób, które otrzymywały dodatek, czy otrzymują dodatek stażowy, to niektóre firmy tylko takie przywileje mają, czyli z minimalnego wynagrodzenia, jeżeli ktoś miał to minimalne wynagrodzenie, to ten dodatek stażowy podnosił mu płacę i tym samym pracodawca mógł mu mniej płacić tej podstawy, tak? W tym roku się to zmieniło.
Tu ma pan redaktor rację, ale na początku powinniśmy powiedzieć, co ten dodatek stażowy w ogóle oznacza i kiedy on występuje. Bo dodatek stażowy nie jest tak, że jest gwarantowany każdemu pracownikowi. Żeby pracownik otrzymywał dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia, musi to wynikać przede wszystkim z przepisu prawnego i to ta sytuacja występuje na przykład w przypadku pracowników samorządowych, którzy mają konkretną ustawę, która im gwarantuje dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o przedsiębiorcę prywatnego, no to musi to być zapisane w przepisach wewnętrzno-zakładowych, czyli w regulaminie wynagradzania, czy na przykład w układzie zbiorowym pracy.
Ale czyli to od związków zawodowych zależy i z negocjacji z pracodawcą,
no
tak?
Też, bo może to być sama wola też dobra pracodawcy, tak? Że on na przykład proponuje, żeby taki składnik został wprowadzony, bo to de facto on finansuje ten składnik, który jest gwarantowany temu pracownikowi. Ale o co chodzi z tym dodatkiem stażowym minimalnym wynagrodzeniem za pracę? Bo proszę pamiętać, że w skład minimalnego wynagrodzenia nie wchodzi tylko i wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. To znaczy, jeżeli mówimy o minimalnym wynagrodzeniu, czyli o tym, które jest gwarantowane każdemu pracownikowi, to w jego skład może wchodzić wynagrodzenie zasadnicze i inne jeszcze składniki, jak na przykład premia. Ustawodawca do tej pory wskazywał wyraźnie 4 składniki, które nie mogą być wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę. I to chodziło o odprawę emerytalno-rentową, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w nocy. I ten katalog został właśnie powiększony o dodatek stażowy. Czyli dodatek stażowy powinien być wypłacony obok tej gwarantowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku wynosi 2600 zł brutto i ono jest faktycznie gwarantowane dla każdego pracownika, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na jedną, drugą czy czwarte, no to wtedy powinien mieć gwarantowaną tą kwotę minimalną proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w jakim jest akurat zatrudniony w tym zakładzie pracy.
Czyli teraz każdy stażysta, ten, który dostaje też pieniążki, tak, to ma mieć zagwarantowany fakt, że jeżeli na przykład jego płaca zasadnicza jest niższa od płacy minimalnej, musi mieć do tej płacy minimalnej wyrównanie.
Tak, to jakby zasada jest zawsze taka sama była. Teraz jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie, ono jest co roku wyższe. Tak? My już od września tak naprawdę wiemy, że ta kwota minimalnego wynagrodzenia będzie 2600 zł, ale to jest kwota brutto. Jeżeli byśmy mówili o kwocie netto, to co to najbardziej pracowników interesuje, czyli ta kwota, którą on otrzymuje do ręki, to tutaj się podaje 4 kwoty w zależności od kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, ale ogólnie tak możemy powiedzieć, że to jest mniej więcej 1920 zł, więc to jest ta kwota, która faktycznie będzie przysługiwała każdemu pracownikowi i to niezależnie, czy ta osoba jest po raz pierwszy podejmuje pracę, gdzie wcześniej była taka możliwość, gdzie pracownik mógł otrzymywać ten po raz pierwszy wykonujący pracę w życiu 80% tej minimalnego wynagrodzenia. Teraz zostało to wszystko zunifikowane i każdy pracownik ma do tego prawo, ale mówię, jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, który już pracuje w danym zakładzie pracy i na przykład pracuje w zakładzie budżetowym bądź w jednostce budżetowej, no to ten dodatek stażowy będzie obok tego, tak, występował. Czyli nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy przychodził młody pracownik i powiedzmy w porównaniu do pracownika, który miał wliczony dodatek stażowy do wynagrodzenia, mogłoby się okazać, że mieli podobne wynagrodzenie, co niewątpliwie można by było uznać za rzecz niesprawiedliwą. Tutaj faktycznie to się zmienia od 1 stycznia 2020 roku.
A co z tymi ludźmi, którzy pracują w zakładzie pracy? No i jak wiemy z poprzednich lat, zostali w pewien sposób postawieni pod ścianą, musieli zakładać własne firmy. Czy to się zmieniło teraz, jeżeli chodzi o relacje z pracodawcą?
To znaczy mówi pan o przedsiębiorcach, tak?
Znaczy przedsiębiorcach jednoosobowych, takich działalności gospodarczych, które stale pracują na rzecz jednego zakładu.
Tak, tylko tu cały czas mówimy o sytuacji, gdzie dana osoba zarejestrowała jakby własną działalność gospodarczą i ona jest przedsiębiorcą. Więc jeżeli jest przedsiębiorcą, no to w tym wypadku nie jest pracownikiem. No i oczywiście te przepisy, które są uregulowane w kodeksie pracy, to nie mają do niego zastosowania. No może tutaj korzystając z okazji warto powiedzieć o minimalnej stawce godzinowej, bo może to będzie miało znaczenie. Na przykład w przypadku osób, które świadczą usługi albo są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, bo tu faktycznie ta stawka godzinowa też się zmieniła, się podwyższyła, bo ona teraz będzie wynosiła 17 zł brutto za każdą godzinę właśnie wykonanego zlecenia. I tu co można...
Jeżeli 17 to jest minimalna, bo można dać więcej.
Tak, to jest ta minimalna tak zwanego gwarantowana, ale jeżeli byśmy wzięli pod uwagę też, co zmieniło się w kontekście zwolnień podatkowych w przypadku osób młodych, którzy na przykład nie skończyli 26 roku życia i na przykład się uczą, tak, na przykład student, to on teraz może od 1 stycznia, znaczy może, on powinien, tak, od 1 stycznia w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenie dostanie po prostu do ręki 17 zł. Co faktycznie z punktu widzenia młodego człowieka to już jest...
17 zł za godzinę.
Tak, za godzinę. Za godzinę wykonanego zlecenia, bo tutaj cały czas mówimy o wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia bądź świadczenia usługi.
Tym samym no, mogą się zwiększyć też wszystkie te zlecenia zawarte wcześniej, w ubiegłym roku, z firmami, w wyniku jakichś przetargów, tak? Bo no, pracownikom trzeba płacić więcej w takiej sytuacji.
No może to mieć oczywiście do tego wpływ. No, no, z tym się trzeba też liczyć. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzenia, to może mieć do tego istotne znaczenie.
Ważne jest także to, że pracownicze plany kapitałowe także wpływają na funkcjonowanie firm, tak? Od tego roku dużo więcej firm będzie musiało już przystąpić do tego cyklu powszechnych pracowniczych planów kapitałowych.
Tak, czyli ustawa obowiązuje de facto od 1 stycznia 2019 roku, ale tak jak pan powiedział, poszczególne przepisy tej ustawy są wprowadzane etapami. Tak? Do tej pory w 2019 przystąpili przedsiębiorcy, którzy zatrudniali co najmniej 250 osób. I tu proszę zwrócić też uwagę, że nie tylko w skład tej ilości wchodzą pracownicy, ale również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku ta ustawa będzie miała zastosowania do podmiotów zatrudniających co najmniej 50 takich osób, a od 1 lipca 2020 roku już 20. Tak?
Czyli ale powiedział pan także na umowę zlecenia, czyli jeżeli na przykład zawrę umowę na jakiś czas tylko, to i tak ta osoba...
On tak, może po prostu podlegać do tych pracowniczych. Tam jest obowiązkiem z tej ustawy wynika, że musi być obligatoryjnie opłacona składka emerytalno-rentowa. I też te osoby będą miały prawo do przystąpienia i też oni jakby są wliczani do tego, do tego limitu osób, do których w tym momencie ma zastosowania dana ustawa. A faktycznie no, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy tutaj pan już poruszał ten temat, jeżeli chodzi o te pracownicze plany kapitałowe. Tu też w związku z tą ustawą zostały wprowadzone pewne obowiązki, które będą ciążyły również na Państwowej Inspekcji Pracy, bo to inspektorzy będą sprawdzali, czy została zawarta umowa z daną instytucją finansową, czy została zawarta umowa na rzecz danego pracownika, czy są odprowadzone składki, czy są prowadzone dokumenty związane z tymi pracowniczymi planami kapitałowymi. Więc to też jest nowe wyzwanie, nowe obowiązki, które również będą stawiane inspektorom pracy również w 2020 roku.
Te firmy już od którego momentu będą musiały zawierać umowy?
To znaczy, jeżeli chodzi o ten okres, rozumiem, czyli weźmy te podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników, to do 24 marca powinny skonsultować się ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników, jeżeli związków zawodowych nie ma, w celu wyboru danej instytucji finansowej. Potem do 20...
Ta, która będzie opiekowała się tymi pieniędzmi, tak?
Tak, ta, która będzie dokładnie. Ta, która jest dostępna na rynku i która będzie się zajmowała.
Tych instytucji jest około 20, bo ile pamiętam.
Tego panu nie powiem dokładnie. Ale faktycznie na pewno są one specjalnie zarejestrowane i wyznaczone na stronie internetowej, gdzie można po prostu zapoznać się z tą ofertą tych instytucji, która faktycznie zajmuje się tą kwestią. Potem najpóźniej do 24 kwietnia taki pracodawca, taki przedsiębiorca powinien zawrzeć umowę właśnie o prowadzenie, o zarządzanie tymi pracowniczymi planami kapitałowymi z daną instytucją, a potem do 11 maja powinien zawrzeć umowę na rzecz i w imieniu tego pracownika. Bo dana osoba, jeżeli by nie chciała przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego, by musiała złożyć deklarację o braku przystąpienia. No bo tu też ma do tego prawo, nie? Że może złożyć i w tym momencie nie będzie uczestniczyła w pracowniczych planach kapitałowych.
No dotychczas to jest około 40% przystąpiło tych osób, które miały taką możliwość. Mówię o pracownikach, o firmach, które zatrudniały powyżej 250 osób, tak? W ubiegłym roku.
No tak, ale to jakby świadomość może rosnąć. To znaczy pamiętajmy o tym, że faktem jest, że pracownik ponosi tutaj pewne koszty, bo płaci 2% wynagrodzenia, jeżeli chodzi o składkę, ale też 1,5% płaci pracodawca.
No
tak?
I państwo tam raz w roku daje.
I państwo też. Raz w roku daje około...
I tam powitalny jest ten taki chyba dokładnie. 250 zł, ile pamiętam.
250 zł, dokładnie. Dokładnie, więc to jest jakby też pewna forma zachęcania, pamiętając o tym, że no, żeby to nam się opłacało, no to wtedy one powinny być wybrane w momencie, kiedy osiągniemy 60 rok życia.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Mówiliśmy przed chwilą o pracowniczych planach kapitałowych i o tym, że na pracodawcach ciąży tutaj obowiązek zarejestrowania pracowników, którzy chcą uczestniczyć w tychże pracowniczych planach kapitałowych, no i będzie duża kara za to. Pamiętam, że nawet były propozycje kary więzienia za to, żeby nie zniechęcać pracowników do uczestnictwa w tych programach, tak?
Znaczy może i w projekcie, to trudno mi powiedzieć.
Była, na szczęście się obyło bez tego,
że,
tak?
Że tego na pewno w tej ustawie nie ma.
Natomiast... No i to nie jest też obowiązek, który został przypisany Inspekcji Pracy, no i może i dobrze, ponieważ ze względu na możliwość prowadzenia kontroli w tym zakresie, no byłyby one dosyć trudne, bo no, dotarcie teraz do ludzi, którzy by chcieli zachować anonimowość, a byli poddawani tego typu praktykom, no kwestia udokumentowania i wykazania, no w zasadzie jest niemożliwe.
To jest ciężka sprawa,
więc,
prawda?
No, z tego, co tutaj słyszałem, kwestią w tym zakresie, tak powiem, została obarczona prokuratura, więc może no, mając inne możliwości, tak powiem, prowadzenia czynności wyjaśniających, jest w stanie tu cokolwiek więcej
uzyskać. Kary dosyć wysokie, widziałem, są planowane w zależności od dochodu przedsiębiorcy. Od nie dochodu, tylko od wypłat.
Tak, od funduszu płac.
To dosyć wysokie są kary, także lepiej o tych zniechęcaniu na terenie zakładu w ogóle nie rozmawiać. Inne przepisy, które... Jakie ważne są jeszcze przepisy, o czym powinni wiedzieć pracodawcy i pracownicy w roku 2020?
To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o zmianę kodeksu pracy, to tutaj na razie nic nie mamy, żadnej informacji, żeby coś się kodeks pracy w 2020 roku zmienił, ale to wiadomo, że może się zmienić w trakcie roku kalendarzowym. Może wspomnę o tym, że 1 grudnia tego roku wprowadzony zostanie nowe wykroczenie. To znaczy, chodzi o to, że będziemy my też zresztą, jako Państwowa Inspekcja Pracy, kontrolować przedsiębiorców pod tym względem i pracodawców pod tym względem, czy zawierają na przykład umowy o pracę bez potwierdzenia na piśmie z dłużnikami alimentacyjnymi. Albo na przykład, czy im wypłacają wynagrodzenie w wyższej kwocie niż to, które wynika z umowy o pracę. To będzie wykroczenie wprost wskazane w kodeksie pracy, zagrożone karą grzywnych od 1,5 tysiąca do 45 tysięcy. Ale mówię, to dopiero ma wejść od 1 grudnia 2020 roku.
Są przepisy, które wchodziły od 1 września, tak, czy od w ogóle września ubiegłego
roku. 7 września. Mhm.
Tam sporo się zmian wówczas naniosło.
Tak, jak ostatnio się z panem redaktorem spotkaliśmy i to omawialiśmy między innymi kwestie związane ze świadectwem pracy. O czym warto wspomnieć, to pewnie kwestie związane z mobbingiem i dyskryminacją. Jeżeli chodzi o mobbing, no cały czas jest ta regulacja w kodeksie pracy. Ten przepis jest dość niedookreślony. Natomiast jaka jest taka dodatkowa pomoc dla osoby, która czuje się pokrzywdzona i uważa, że jest mobbingowana w danym zakładzie pracy, to taki pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy, domagając się odszkodowania, i w tym momencie nie musi rozwiązywać umowy o pracę. Bo wcześniej było tak, że żeby domagać się odszkodowania, musiał wcześniej rozwiązać umowę o pracę. I od 7 września z tego obowiązku zostaje zwolniony, co niewątpliwie jest na pewno, należy uznać za pozytywną zmianę, bo to faktycznie była dosyć kłopotliwa sytuacja, gdzie pracownik, kwestionując decyzję pracodawcy, jeszcze musiał się pozbawić środków finansowych w postaci właśnie rozwiązania umowy o pracę. Natomiast jeżeli chodzi o dyskryminację, to tutaj przede wszystkim mamy do czynienia z absolutnie otwartym katalogiem kryterium dyskryminacyjnym. Czyli jakakolwiek dyskryminacja pośrednia, bezpośrednia jest oczywiście niedopuszczalna, tak? I tutaj ten katalog został zupełnie otwarty i tutaj pracownik musi tylko uprawdopodobnić fakt, że jest dyskryminowany w danym zakładzie pracy, to znaczy jest gorzej traktowany
ze względu... Z wieku, tak,
płci. Tak, ze względu danej cechy. No a ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy. W takiej sytuacji może domagać się odszkodowania co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Czy w naszym regionie pojawiły się tego typu procesy o mobbing, o dyskryminację?
Trudno mi powiedzieć o procesach, bo jak gdyby to nie nasza kompetencja.
No tak, natomiast sygnały trafiały do państwa, nie?
Zapytać również tutaj naszych prawników, jak wyglądała kwestia skarg za 2019 rok. No i kilka czy kilkanaście nawet spraw dotyczących stricte mobbingu do nas wpłynęły. I tutaj chciałbym ewentualnie zaapelować do osób, które są tym zjawiskom poddawane. Tak jak tutaj pan Łukasz powiedział, jeżeli sytuacje są takie, że mamy dowody, jesteśmy w stanie, że tak powiem, coś próbować udowodnić, no to faktycznie właściwszym niż inspekcja pracy jest sąd. Natomiast w przypadku, kiedy no, nie mamy tych dowodów, to nawet inspekcja pracy też specjalnie nie jest w stanie zbyt wiele w tym momencie zrobić. Szczególnie, kiedy wpływają do nas pisma, w których osoba skarżąca zastrzega anonimowość swojej osoby i ewentualnie skazanych świadków. No niestety my działań operacyjnych nie mamy możliwości prowadzić. Nasze kontrole polegają na to, że inspektor wchodzi do zakładu, okazuje legitymację, okazuje upoważnienie do kontroli, rozpoczyna kontrolę w tym momencie i żadnych, tak powiem, innych działań takich w stosunku operacyjnych, nie wiem, jakiegoś tutaj monitoringu, czy jakiegoś czegoś takiego w zakładzie w stanie, nie ma możliwości montowania, więc my nie jesteśmy, tak powiem, w stanie oprócz takich zeznań, potwierdzenia zbyt wiele w tym zakresie zrobić. Możemy sprawdzić, czy zakład wprowadził jakieś procedury antymobbingowe, czy działa w tym zakresie, jak to u niego funkcjonuje, chociaż też tutaj w tym zakresie to jest no, bardzo trudny do oceny materiał.
No tak, to jest bardzo trudne do udowodnienia. Podejrzewam, bo jak tutaj, jak panowie mówią, osoby, które no,
znaczy, my nie negujemy, że te zjawiska są, no, bo sobie zdajemy sprawę, że one są i są dla wielu osób dokuczliwe i tak powiem, no, nawet dokuczliwe to jest nawet źle sformułowane, są no, bardzo trudne do w środowisku pracy do przyjęcia. Natomiast no, niestety no, jest to trudny materiał również dla nas.
To i po pierwsze, i po drugie, to też jest kwestia taka, że ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, więc to pracownik musi w jakiś sposób udowodnić, że jest mobbingowany w danym zakładzie pracy, a to jest niewątpliwie.
Co może być dowodem na przykład? Bo co taki pracownik może w jakiś sposób udowodnić ten mobbing?
No dowodem nagrywać to... w ramach postępowania sądowego tak naprawdę każdy, wszystko może być dowodem, tak? No, na pewno istotnym źródłem będą zeznania świadków, natomiast no, wiadomo, że to jest problem z punktu widzenia pracowników, którzy są zatrudnieni w danym zakładzie pracy. Może inaczej wygląda sytuacja, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które już w tym danym zakładzie pracy nie pracują. To mogą być wszelkiego rodzaju dokumenty, to mogą być maile, to mogą być pisma, to mogą być różnego rodzaju polecenia, które zostały sformułowane w jakiej formie dokumentowej, ale to, co pan redaktor powiedział o tym nagrywaniu, to też się pojawia w orzecznictwie, że faktycznie dowód w postaci nagrania, który został stworzony przez pracownika bez wiedzy pracodawcy, może być środkiem dowodowym. Tak, może być środkiem dowodowym w postępowaniu.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Bezrobocie w Polsce już od kilku lat jest dosyć nisko sytuowane, ale blisko 45% Polaków nie pracuje. Jakie są projekty wspierające rynek pracy? Do kogo są kierowane? Jakie efekty mają osiągnąć? Czy na przykład za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy można znaleźć pracę za granicą? Naszymi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Agata Bajon, doradca EURES, witam.
Dzień dobry.
I Edwin Gierasimczyk, naczelnik Wydziału Rynku Pracy, witam uprzejmie.
Dzień dobry Państwu.
Może rozpoczniemy od statystyki, to znaczy ile obecnie osób w naszym regionie nie pracuje.
Na koniec grudnia ubiegłego roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy znajdowało się 18,5 tysiąca bezrobotnych. To jest o blisko 4 tysiące mniej niż w zeszłym roku, a procentowo to się kształtuje mniej więcej o 17% mniej.
A procent bezrobocia, jaki jest stopa bezrobocia?
Stopa bezrobocia w naszym województwie, na razie mówimy o szacunkach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo dane z Głównego Urzędu Statystycznego, który właściwie oblicza stopę bezrobocia, będą znane gdzieś tak za tydzień, dwa tygodnie, tak mniej więcej, bo to zawsze pod koniec następnego miesiąca dopiero jest ogłaszane. Ale według szacunków naszego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w województwie lubuskim to jest 4,9%, a w kraju kształtuje się na poziomie 5,2%. Także to jest kolejny rok, kiedy w województwie lubuskim jest niższa stopa bezrobocia niż w kraju.
To rzadko się zdarzało w przestrzeni poprzednich lat.
No w poprzednich latach rzeczywiście my byliśmy, ja pamiętam jeszcze początek lat 2000, kiedy byliśmy na szarym końcu, bodajże byliśmy albo na ostatnim, albo na przedostatnim miejscu. Gdzieś tak od 5 lat już byliśmy w środku, a teraz to już ewidentnie wchodzimy do czołówki ogólnokrajowej, czyli do tych województw, gdzie jest dobra sytuacja na rynku pracy.
Czy nie można już nic zrobić? Czy nie ma sensu?
Na pewno zbliżamy się już do bezrobocia naturalnego. Tutaj lekko się uśmiecham, dlatego że nawet naukowcy nie mogą dojść, na jakim poziomie jest to bezrobocie naturalne. Czy to jest właśnie 4%, czy to 5%, czy też 3%. Ostatnio naukowcy japońscy dyskutowali, czy bezrobocie u nich na poziomie 1,7% to jest bezrobocie naturalne, czy to już jest poniżej tego naturalnego. Także nawet u nich trwa ta dyskusja. Jedno jest pewne, że sytuacja na naszym rynku pracy jest dobra. Zawsze można zrobić coś więcej. Tutaj my przede wszystkim jako urzędy pracy skupiamy się na tych grupach, które mają największe trudności ze znalezieniem pracy. To są na pewno osoby długotrwale bezrobotne, to są osoby powyżej 50 roku życia, czy też osoby do 30 roku życia. I muszę powiedzieć, że w przypadku długotrwale bezrobotnych również nam statystyka się poprawia. Dochodziliśmy już do poziomu 50% bezrobotnych długotrwale. Aktualnie ten wskaźnik zszedł do 42% i ma tendencję właśnie spadkową, co pokazuje, że i w tej działce urzędy pracy sobie dobrze radzą.
Co powoduje, bo najgorszym zjawiskiem było bezrobocie długoterminowe i dziedziczenie bezrobocia przez następne pokolenia, co powoduje te zmiany. To znaczy, jak państwo, czy państwo to zachęcili, mówię o Wojewódzkim Urzędzie Pracy, czy po prostu jest zmiana mentalności nas, mieszkańców regionu, do tego, że rzeczywiście tej pracy poszukujemy, czy po prostu się osoby wypisały z Urzędu Pracy?
Na pewno nie ma jednej przyczyny. Tych przyczyn na pewno jest więcej. Pierwsza rzecz, generalnie koniunktura gospodarcza się poprawiła. Wprawdzie teraz się mówi o osłabieniu.
Jakieś, tak.
Nie, bym nie mówił o tąpnięciu, o osłabieniu koniunktury gospodarczej. Nie straszmy ludzi, że jest tąpnięcie, że jest kryzys jakiś.
No
nie, po prostu maszyneria musi na chwilę odpocząć. To jest normalny cykl koniunkturalny. Tutaj akurat jest pewne osłabienie. Takim pierwszym dla nas urzędów pracy sygnałem mówiącym o tym, że rzeczywiście jest tąpnięcie, że coś się dzieje w gospodarce, coś nieoczekiwanego, gdzie powinniśmy się martwić, to są zgłoszenia zwolnień grupowych. I obserwujemy stale, monitorujemy miesiąc w miesiąc, jaka jest sytuacja. I rzeczywiście są zwolnienia grupowe, ale to są zwolnienia grupowe na poziomie takim, który był jeszcze pół roku temu, rok temu, dwa lata temu.
Czyli takie naturalne.
Po prostu naturalna sytuacja w gospodarce. Część firm, bo też dokładniej sprawdzamy przy współpracy powiatowych urzędów pracy, po prostu dokonuje restrukturyzacji. To, co rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, wchodzą nowe technologie.
Proces automatyzacji, tak?
Tak, dosłownie. Wchodzą nowe maszyny, nowe technologie. Nie ma już potrzeby zatrudnienia tak dużej liczby osób. I firmy po prostu z wyprzedzeniem już przygotowują się do zmiany technologicznej.
Ale czy te osoby, które były bezrobotnymi, które były zgłoszone do Urzędu Pracy, pracują, czy po prostu się wypisały z Urzędu Pracy?
Nas cieszy to, że pracują. Są różne przyczyny. Zdarzają jeszcze się przypadki tak zwanego niepotwierdzania gotowości do pracy. Osoby bezrobotne rejestrujące się w Urzędzie Pracy są zobowiązane przynajmniej raz w miesiącu pojawić się u pośrednika pracy, który przedstawi ofertę pracy, z którym będzie można można porozmawiać, jakie możliwości są innych ścieżek, czyli czy pójść na szkolenie, czy też do zatrudnienia wspieranego, to jest kwestia do ustalenia. Takie przypadki się zdarzają, ale główną przyczyną wyrejestrowania są nadal podjęcia pracy. Także to, co obserwujemy, ich podjęcia pracy niesubsydiowane, czyli po prostu na wolnym rynku. I to nas cieszy.
Zdarza się, że dużo osób korzysta z Państwa ofert, bo przedsiębiorcy składają oferty właśnie do urzędów pracy, jeżeli poszukują pracowników, tak?
To znaczy, to zależy też od pracodawcy, bo jeżeli patrzymy zdroworozsądkowo, to pracodawca nie poszukuje tylko przez Urząd Pracy, ale przede wszystkim w najbliższym kręgu. Czyli jeżeli weźmiemy małego przedsiębiorcę, to pierwsze widzi to albo wśród znajomych, albo wśród pracowników rozpuszcza, że potrzebuje pracownika, albo ktoś po prostu bezpośrednio z nim się kontaktuje. Większe zakłady już działają
bardziej systemowo,
mają działy kadr, które ogłaszają się w prasie, przede wszystkim teraz w internecie, no i zgłaszają właśnie do urzędów pracy. I generalnie rzecz ujmując, tak, tych ofert jest dosyć sporo.
A do Was jak trafiają te oferty od przedsiębiorców?
Są zgłaszane przez przedsiębiorców, bo teraz nie chciałbym rozróżniać, czy to Powiatowy Urząd Pracy, czy Wojewódzki Urząd Pracy, bo my działamy systemowo. Główny ciężar takiej typowej roboty u podstaw to są ciąży na Powiatowych Urzędach Pracy. To one wykonują właśnie tą bezpośrednią robotę. A Wojewódzki Urząd Pracy uzupełnia te wszystkie usługi, które są świadczone właśnie przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Proces automatyzacji też jest tego zapisu? Macie jakąś stronę internetową, gdzie można znaleźć, widzieć od razu na stronie internetowej, gdzie jest, jaka oferta pracy, jakie zarobki?
To już zadbało o to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tworząc centralną bazę ofert pracy. I to jest ogólnie dostępny portal. Każdy, nawet w Google, jak wpisze centralna baza ofert pracy, to od razu pojawi się jako pierwsza podpowiedź strona ministerialna. Tam można sobie wyszukać ofertę pracy według zawodu, według miejsca, według innych kryteriów. Także bardzo zachęcam do korzystania z tego portalu.
To trzeba chyba zmienić także narzędzia do tego, żeby ewentualnie motywować ludzi i pomagać ludziom w znajdowaniu pracy, czy w doskonaleniu swoich umiejętności, bo to chyba jest podstawą do tego, żeby znaleźć dobrą pracę.
Powiem tak, w końcu urzędy pracy mają możliwość dogłębnego działania na osobach. I to widzimy po prostu inny w codziennych kontaktach, ale tak samo widzimy po statystyce. Urząd Pracy ma wiele możliwości. Tak szczerze mówiąc, jeżeli byśmy chcieli przeanalizować wszystkie, to jest około 40 różnych możliwości wsparcia danej osoby. I to jest staż, to są prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, programy specjalne i tak dalej. Byśmy mogli wyszczególniać. Samych prac interwencyjnych jest 7 rodzajów, robót publicznych 3. Także tutaj tych różnych form oddziaływania jest dosyć sporo. Jeżeli przychodzi osoba do Urzędu Pracy, rejestruje się, to aktualnie doradca indywidualny przeprowadza z tą osobą rozmowę. Ma czas na to. Nie ma kolejki 100 osób, które czekają tak jak kiedyś.
Nie jest to już maszynka.
Dosłownie, nie ma maszynki, tylko po prostu jest konkretna robota u podstaw z konkretną osobą, z konkretnym problemem i już można zagłębić się w jej życiowe różne problemy. To nie jest tak, że urzędy pracy też działają w odosobnieniu, że to są jedyne, które tymi rzeczami się zajmują, bo tak jak pan redaktor powiedział, problemy to są nie tylko, że nie mam pracy. Mogą się zdarzyć takie, że jestem w trudnej sytuacji, bo akurat zalegam z czynszem, albo inne takie typowo
szukam
życiowe.
Szukam lepiej płatnej pracy po prostu.
No to idealnie by było, dosłownie, ale niestety życie ma tyle różnych swoich przejawów, że nie zawsze i nie każdy sobie może z tym bezpośrednio poradzić. Powiatowe urzędy pracy też współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, współpracują z różnego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami, czy to Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie, czy też Fundacja Przedsiębiorczości w Żarach. Tych różnych organizacji jest dosyć sporo i dzięki temu, że jest czas, jest możliwość i jest wsparcie różnych partnerów, te działania stają się coraz bardziej skuteczne.
Oczywiście dzięki temu, że mieszkańcy województwa lubuskiego mieszkają przy granicy, także często szukają zajęć po drugiej stronie Nysy i Odry Łużyckiej. Posłuchajmy.
Nazywam się Eta Abasow i reprezentuję berlińskie biuro EURES. W biurze niemieckim, berlińskim mówi się też po polsku. Mam bardzo duże zapotrzebowanie ze strony polskiej. Ludzie piszą mi po prostu po polsku przez internet, proszą o informacje. Dosłownie tak, szukamy pracy. Chodzi o poszukiwanie pracy w Niemczech. To jest od momentu wejścia Polski do Unii, to jest non-stop. I zapytania są wszelkiego rodzaju, począwszy o pytania o byle jaką pracę, tylko o pracę w krajach niemieckojęzycznych, to znaczy Niemcy, Austria, Szwajcaria, ludzie wykształceni, ludzie mający bardzo proste zawody, a także ludzie, którzy za wszelką cenę chcą podjąć pracę w Niemczech.
Bezrobocie w Polsce jest też stosunkowo niskie, także przedsiębiorcy muszą się starać, w naszym regionie zwłaszcza, kiedy ta granica jest blisko i kiedy te oferty są z drugiej strony, o to, żeby rzeczywiście zaspokoić potrzeby i ambicje mieszkańców naszego regionu. Pani Agata Bajon jest doradcą EURES, czyli firmy, która, można powiedzieć, wysyła ludzi do pracy za granicę, tak?
Tak, ale EURES to nie firma, to jest taka sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia, która właśnie pośredniczy w ofertach pracy za granicą. No, z racji tego, że jesteśmy przy granicy, to faktycznie tych ofert do Niemiec mamy stosunkowo dużo. Natomiast te oferty niemieckie nie są już aż tak atrakcyjne dla mieszkańców naszego regionu, jak było jeszcze parę lat temu. Teraz na przykład...
Spłaszczyły się te zarobki, tak? I...
Nasze zarobki poszły w górę. Na przykład taki spawacz w Polsce zarabia więcej czasami niż w tych rejonach przygranicznych tutaj na terenie Niemiec. Stawki są, nie ma zbyt dużej różnicy, a jeżeli taka osoba sobie policzy koszty dojazdu, utrzymania dwóch domów na przykład, albo dojazdów codziennych powrotów, to i tak bardziej się opłaca na przykład zostać już w Polsce, a nie wyjeżdżać akurat do Niemiec.
Ale jest część ludzi, która chce po prostu nawet wyjechać, młodych ludzi zwłaszcza, dokształcić język chociażby, czy poznać innych ludzi. To też są takie okazjonalne, że tak powiem, wyjazdy, zwłaszcza w czasie wakacji.
Zdarzają się oferty pracy sezonowych, niekoniecznie do Niemiec, bo teraz najbardziej na topie to jest akurat Holandia. I to są te oferty pracy przy sadzonkach wszelkiego rodzaju kwiatów, krzewów, roślin innych, warzyw, czy przy zbiorach później. Więc to są prace, tylko że to jest praca sezonowa, tak zwana przez holenderską stronę nazwana, ale to jest na przykład od 4 do 6 miesięcy.
No to jest sezon.
To jest sezon akurat dla strony holenderskiej. Strona niemiecka też miewa oferty pracy sezonowej, ale to jest na przykład głównie w branży gastronomiczno-hotelarskiej.
A różnica chyba jest także, bo każdy kraj własne pensje minimalne ustala, tak? Płace minimalne, czyli czy w którym kraju jest najlepiej?
Nie wszystkie kraje mają określoną stawkę minimalną.
Nie wszystkie, tak?
Nie. W Niemczech akurat to jest w tej chwili to jest 9,35 euro brutto na godzinę.
Czyli mniej nie można zarobić?
Mniej można. Są grupy, które mogą zarobić mniej i to są osoby, które są długotrwale bezrobotne i wracają na rynek. To są osoby, które są w kształcie tak zwanego kształcenia dualnego. One mogą zarabiać mniej. I to są też pracownicy sezonowi, którzy również mogą zarabiać trochę mniej.
A więcej także można zarobić? Tak.
Więcej można oczywiście zarobić, bo jest jeszcze coś takiego po stronie niemieckiej jak układy zbiorowe, które zrzeszają na przykład spawacze albo branżę budowlaną i oni już mają swój taryfikator, że tak powiem, wynagrodzeń i to już jest dużo wyżej niż stawka minimalna.
Ale to co wtedy? Trzeba się zgłosić do jakiegoś związku zawodowego, żeby być w tej grupie uprzywilejowanej?
Nie, to są branżowe, takie branżowe zestawienia i one po prostu obowiązują w danym branży.
Niezależnie, tak?
Niezależnie od tego, jaka to jest jaki to jest pracodawca.
A i z innych krajów, jeżeli to chodzi o te minimalne płace, ma pani jakieś...
To wiek? Holandia było w ubiegłym roku 1636 euro, Francja 1521 i Irlandia na przykład 1656.
Czyli mniej więcej taki poziom jednakowy, 1500 gdzieś tak.
Tak.
To w przeliczeniu chyba też daje gdzieś około 9 euro na godzinę chyba, tak? To wszędzie mniej więcej tak samo jak w Niemczech jest. Może
troszeczkę wyżej może być też.
Też trochę wyżej może być. Jakich pracowników oczekują nasi zachodni sąsiedzi albo Holendrzy, pracodawcy w Holandii czy w innych krajach europejskich?
Pracodawcy w Holandii generalnie poszukują osób do pracy w rolnictwie. To są właśnie te prace sezonowe, o których mówiłam wcześniej.
Czy w ogrodnictwie może bardziej nawet, nie?
W rolnictwie, ogrodnictwie, w sadownictwie, więc to mniej więcej to są te rejony. Jeżeli chodzi o Niemcy, to jest spore zapotrzebowanie na kadrę wysoko wykwalifikowaną, czyli to są elektrycy ze wszystkimi uprawnieniami, spawacze ze wszystkimi uprawnieniami, kierowcy ciężarówek i autokarów, wszelkiego rodzaju osoby, które mają wykształcenie mechaniczne, mechatroniczne i dużo jest zapotrzebowania na pielęgniarki.
A państwo, bo wiem, te wszystkie zawody wymagają języka, tak? Znajomości języka. Czy państwo pomagają w jakiś sposób dokształcać przy wyjazdach? Jest to w planach Urzędu Pracy?
To znaczy tak, kiedyś rzeczywiście jak sytuacja na rynku pracy była trudna, nasi pracodawcy mieli kłopoty z tworzeniem nowych miejsc pracy, to rzeczywiście takie projekty miały rację bytu. A aktualnie, powiem szczerze,
nie zależy państwu na to, żeby wyjeżdżali.
Nie, nawet sobie nie wyobrażam takiego projektu organizowanego przez Urząd Pracy. A jeżeli taki projekt byłby zorganizowany, to od razu mogę sobie wyobrazić reakcję naszych przedsiębiorców, którzy właśnie bardzo by delikatnie rzecz ujmując skrytykowali tego typu pomysły, że edukujemy pracowników na rynki zachodnie, jeżeli my, pracodawcy, nie mamy tutaj pracowników. Jeszcze do tego musimy ściągać z Ukrainy. Także to coś jest nie na rzeczy chyba.
Jak pani powiedziała, te zarobki w Polsce też rosną stopniowo. Czy są zapytania z kolei z innych krajów o pracę w Polsce?
Bardzo rzadko się zdarza, że osoby z innych krajów szukają pracy
Mówi
w Polsce.
Mówi pani o Unii Europejskiej.
Mówię o krajach Unii Europejskiej. Ale mieliśmy polskich pracodawców, którzy szukali pracowników na terenie Unii Europejskiej, to nie było Niemcy.
O.
Mieliśmy do Niemiec też i tu się udało nam znaleźć osoby akurat, ale mieliśmy też osoby, które poszukiwały kierowców i to była Litwa, Łotwa i Estonia.
A co z pracownikami poza obszaru Unii Europejskiej? Głównie to jest Białoruś, Ukraina czy jakieś inne republiki byłego Związku Radzieckiego, tak?
Takie osoby, jeżeli już przebywają legalnie na terenie Polski, to akurat niestety nie mogą korzystać z sieci EURES, ponieważ EURES jest tylko i wyłącznie dla osób z terenu Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więc te osoby, które są już u nas w Polsce z tych tak zwanych krajów trzecich, no to już tylko ewentualnie w Polsce mogą pracować.
I są wsparcia też dla tych osób, które szukają tutaj zajęcia?
To znaczy tutaj nie ma potrzeby. Generalnie ja powiem, bo to zależy jak na to spojrzymy. Pierwsza rzecz. Aktualny system właśnie pozyskiwania pracowników spoza Unii Europejskiej polega na tym, że pracodawca znajduje pracownika. Czyli jak już ma konkretną osobę, przyjmijmy Jan Kowalski, oczywiście we wszystkich wersjach językowych, to może złożyć albo oświadczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy o powierzeniu pracy tej osobie i to jest na maksymalnie 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy, albo ubiegać się, jeżeli to jest działalność w rolnictwie, gastronomii i turystyce, o zezwolenie na pracę sezonową, to jest 9 miesięcy w okresie roku, albo też złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na pracę do wojewody i to jest już takie dłuższe zatrudnienie, średnio to są 3 lata, ale też z możliwością w pewnych przypadkach do 5 lat. I szczerze mówiąc, to największy taki boom dotyczących właśnie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemców był w zeszłym roku.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj byli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Agata Bajon, doradca EURES i Edwin Gierasimczyk, naczelnik Wydziału Rynku Pracy. Dziękuję również.
Radiowa Akademia Ekonomii.